Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, chrześcijańska młodzież i drodzy przyjaciele prawdy Bożej. Przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego chciałbym się podzielić z braterstwem jednym tematem, który należy do tematów podstawowych. Temat ten nazwiemy okup, nauka fundamentalna. Święty apostoł Paweł w liście do Żydów, rozdział 6, pierwszy i drugi werset mówi o okupie wyrażony w inny sposób, a mianowicie: przecież zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się ku doskonałości, nie znowu zakładając grunty pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga, nauki o chrzcie, o wkładaniu rąk, o powstaniu umarłych, o sądzie wiecznym. Wyrażone jest nauki o powstaniu od umarłych i o sądzie. Wiemy, że jest to inne sformułowanie, ale dotyczy ono nauki o okupie. Natomiast święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2, od wersetu 3 do 6, gdy mówi o zbawieniu człowieka, wyraża to w taki sposób: albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Boć jeden jest Bóg i jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Święty apostoł Paweł, mówiąc o zbawieniu człowieka, podkreśla w tym miejscu bardzo mocno naukę o okupie i mówi, że ten okup był za wszystkich. Ewangelista Marek, rozdział 10, werset 45 wspomina: bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. Tutaj mamy zanotowane przez ewangelistę okup za wielu. Nie za wszystkich, ale za wielu. Być może wydawać nam się to sprzeczne, że w jednym miejscu jest wspomniane za wszystkich, a w drugim za wielu. Może nam się wydawać, że słowo za wielu nie znaczy, że za wszystkich. Dlatego te dwa wersety nie są sprzeczne ze sobą, ale one o jednym mówią i uczą nas, że okup jest za wszystkich. Jako fundamentalna nauka o okupie, od której nie można odstąpić i jest jedną nauką, najbardziej ważną, gdzie opiera naszą jedność. Nasza jedność jest oparta, ma być oparta na podstawowych zasadach wiary. I pierwsze: na odkupieniu przez kosztowną krew Jezusa Chrystusa. Na naszym usprawiedliwieniu przez wiarę. To dotyczy naszego przekonania. To dotyczy naszego gruntu, którym jest wiara. Drugie: na naszym poświęceniu, na oddaniu się Panu, prawdzie i Jego służbie. Na tym to jest zasada, która doprowadza nas do jedności. I trzecie: na społeczności z Bogiem, z Panem i braćmi. W tych rzeczach podstawowych mamy zachować jedność. Moglibyśmy przyrównać naukę o okupie do jaśniejszego zrozumienia. Wyobraźmy sobie braterstwo w naszych myśli, że koło, na przykład koło rowerowe, składa się z trzech części. Inne koła tak samo się składają z tych samych części. W skład tych części wchodzi obręcz, która jest ze sobą złączona i stanowi koło. Reprezentować to nam może boski plan zbawienia. Przyprowadzenie człowieka do ponownego raju. Doprowadzenie go do doskonałości, doprowadzenie go do pełnego Królestwa Bożego, do takiego, o które prosimy w modlitwie pańskiej, przyjdź Królestwo Twoje. Ale aby ta obręcz stanowiła całe koło, to potrzebne są jeszcze dwie części. Potrzebna jest piasta. Piasta jest to środek koła, która stanowi bardzo ważną część połączeniową przez szprychy do obręczy. Tą piastą jest okup naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od tej piasty są połączenia do obręczy, do boskiego planu zbawienia. Te połączenia stanowią szprychy. Są to nauki Słowa Bożego. I takie nauki, które są związane. Nie ma nauki w Piśmie Świętym, nie ma doktryny, która by nie była związana i nie miała związku ścisłego z okupem naszego Pana. Na przykład powołanie wieku ewangelicznego. Czy mogłoby być powołanie wysokie, gdyby nie było tej szprychy łączącej od tej piasty do boskiego planu zbawienia, do wyzwolenia człowieka z grzechu i śmierci przez powołanie? Ta nauka jest ściśle związana. Zmartwychwstanie człowieka. Słowo Boże nas uczy, że okup jest gwarantem czego? Zbudzenia każdej istoty ludzkiej, przywrócenie mu ponownego życia. Okup jest gwarantem warunków, które by człowieka doprowadziły do doskonałości, do życia wiecznego. Natomiast okup nie gwarantuje życia wiecznego, ale życie wieczne każdy z tych, który korzysta z wartości Chrystusowej, musi dołożyć swoich starań, aby mógł to życie wieczne wypracować, aby mógł wyrobić swój charakter, a ten charakter, aby żeby był uznany przez Boga. Czy gdybyśmy wzięli naukę o Duchu Świętym, czy ona nie ma związku z nauką o okupie? Czyż mogłyby spłynąć błogosławieństwa w dniu Pięćdziesiątnicy, gdyby nie była przedstawiona wartość ofiarowanego życia Chrystusa? Gdybyśmy wzięli naukę innego rodzaju o przymierzach. W każdym czasie, czy to w wieku żydowskim, czy w wieku Ewangelii, czy w wieku przyszłym, człowiek, który jest w społeczności z Bogiem, musi być pod jakimś przymierzem. Gdy Izrael był pod społeczności z Bogiem, korzystał z dobroci Bożych, musiał być pod przymierzem i był pod przymierzem zakonu. Ale to przymierze zakonu doprowadzało, miało za cel pomóc człowiekowi wykonać prawo Boże, a wykonanie prawa Bożego dawało co? Życie wieczne. W wieku ewangelicznym klasa powołana jest zobowiązana rozwijać się pod przymierzem ofiary. Musi ze siebie składać ofiary. 3 też, w wieku przyszłym naród izraelski i cała ludzkość w tym będzie korzystać z warunków nowego przymierza, bo będzie to czas błogosławienia człowieka. A więc nauka o przymierzach jest ściśle związana z nauką o kupu, bo ona jest fundamentem. Gdybyśmy wzięli wtórą obecność, na punkcie której tak wiele i różne są zrozumienia. Która obecność? Celem pierwszego przyjścia naszego Pana było, aby co uczynić? Złożyć ze siebie ofiarę. Aby zadowolnić boską sprawiedliwość. Aby wypracować wartości, które by przebłagały tą sprawiedliwość. A celem którego przyjścia jest? Aby co uczynić? Na podstawie tej ofiary, na podstawie okupu złożonego przez Chrystusa, błogosławić człowiekowi i doprowadzić go do czego? Do pierwotnego stanu. Do tego stanu, co było, co zginęło. Do życia wiecznego. Do doskonałości. Inna nauka, gdybyśmy chcieli przyłożyć do tego fundamentu usprawiedliwienie braterstwo. Święty apostoł Paweł w 4 miejscach wyraża się odnośnie usprawiedliwienia. Daje podstawy do usprawiedliwienia. I tylko w jednym miejscu wspomina, że podstawą do usprawiedliwienia jest co? Jest nasza wiara. Mówi, będąc wtedy usprawiedliwieni z Bogiem, przez wiarę, z wiary, mówi, będąc usprawiedliwieni Bogiem. Pokój mamy, ale przez kogo? Nadmienia przez Jezusa Chrystusa. W tym samym 5 rozdziale do Rzymian wspomina, że usprawiedliwieni jesteśmy przez krew. A krew Chrystusa była czym? Była ceną. Była odpowiednią ceną. Ofiarowana krew, ofiarowane życie Chrystusa było odpowiednią ceną, którą Bóg uznał za wystarczającą, aby odpuścić przestępstwo Adamowe. Święty apostoł Paweł także wspomina, że jesteśmy usprawiedliwieni przez zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, podkreśla wykonanie w pełni i zadowolenie boskiej woli. I trzecie, w liście do Tytusa i w liście do Rzymian mówi, że z łaski jesteście usprawiedliwieni. A więc te 4 podstawy, które podkreślają naukę o usprawiedliwieniu, każą nam myśleć, że ta nauka usprawiedliwienia wypływa i jest związana ściśle z nauką okupu złożonego przez Jezusa Chrystusa. Inna bardzo ważna nauka, restytucja braterstwa. Czy warunki restytucji mogłyby być uruchomione, gdyby nie okup Chrystusa? A więc uznajmy, że okup złożony przez Jezusa Chrystusa jest fundamentalną nauką. Jest tą piastą, z której wypływają też prychy i łączą boski plan w wykonaniu. Łączą to Królestwo Boże, które Bóg zaoferował przez obietnicę człowiekowi. Teraz, braterstwo, przedstawiliśmy nauki, ale teraz chciałbym przedstawić nauki błędu, które także podkreślają, że nauka okupu jest nauką podstawową. Każda nauka niezgodna z nauką okupu możemy nazwać, że jest nauką jaką?
Fałszywą.
Błędu. Są ludzie, którzy badając Pismo Święte, do tego dokładając różne tłumaczenia, różne wyjaśnienia, różne ceremonie, ustalili naukę o Trójcy. To jest Bóg w ilu osobach? trzech. Bóg, Chrystus Pan jako Bóg i co jeszcze? Duch Święty jako Bóg. I teraz, gdy tą naukę o Trójcy przyłożymy do okupu, to dowiadujemy się, że jeśli Chrystus był Bogiem, a jako Bóg sam się wskrzesił, to znaczy, że nie umarł. Jego ofiara nie stanowi żadnej ceny. Więc jest ta nauka zgodna z okupem? W żadnym wypadku. Druga nauka, błędna, fałszywa. Dusza nieśmiertelna. Wiemy, braterstwo, nie będziemy tego tłumaczyć, ale jeśli człowiek nie umiera, to w jaki sposób? To jest, w jaki sposób może być za niego zastosowania? Cena wartości okupu. Poza tym, każda dusza byłaby odrębnym stworzeniem Bożym, a nie potomstwem Adama, wymagającego odrębnego odkupiciela. I więc znów nam się tutaj nie zgadza, że nauka o duszy nieśmiertelnej jest niezgodna z podstawową nauką okupu. Są też ludzie, którzy nadmieniają odnośnie i wierzą, i uczą, i głoszą odnośnie nauki, w której śmierci w Armagedonie. Jeśli ci ludzie skazani na śmierć nie umarli ani śmiercią rzeczywistą, ani śmiercią symboliczną przez chrzest, mogą stanąć na sądzie? Jak mogą umrzeć śmiercią, którą bez zakosztowania mocy przyszłego wieku, boskiej łaski? Jeśli nie umarli, nie zostali wskrzeszeni, to za nich nie została zastosowana ofiara okupowa. A więc werset, który mówi, że Jezus dał samego siebie na okup za wszystkich, czy też za wielu, jest jaki? Nieprawdziwy. Nie ma żadnego zastosowania. A więc zgłoszenie nauki o wtórej śmierci bez podania ponownej próby, bez podania ponownej odmiany, bez podania przywileju i sposobności nawrócenia się, tylko skazania człowieka na śmierć, jest niezgodne z nauką okupu. Szerzy się myśl dosyć szeroko w naszej braterskiej społeczności odnośnie zrozumienia nauki wtórej obecności. I chciałbym, braterstwo, zapytać, jeśli wierzę, że Chrystus Pan przyszedł po raz wtóry, ale przyszedł jako istota cielesna, jako człowiek, zgadza się to z tą fundamentalną nauką? Dlaczego się nie zgadza, braterstwo? Chrystus Pan był tą odpowiednią ceną, obdarzony życiem doskonałym. On to życie złożył w ofierze, bo tak wymagała boska sprawiedliwość. Gdy zmartwychwstał, otrzymał naturę jaką? Naturę boską. Jest to charakter natury tej, którą ma sam Bóg. On udzielił ją swojemu Synowi. I Słowo Boże nam mówi, że wstąpił do nieba. Wstąpił, aby przedstawić swoje zasługi. Aby przedstawić swoją ofiarę. Bóg Ojciec przyjął tą ofiarę jako cenę okupu, zadowalającą boską sprawiedliwość. Przyjął, prawda? Czego dowodem było co? Zesłanie
Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątym. W wieczorniku. I wszyscy jesteśmy tego świadomi. Teraz, gdy wierzymy w przyjście Pańskie, w Jego obecność, gdyby Pan przyszedł jako człowiek, jako istota cielesna, to co by to znaczyło? Że cofnąłby cenę okupu, prawda? Bo by był między nami jako istota ziemska, a więc by był przy tym samym życiu, które posiadał wcześniej. Znaczyłoby to cofnięcie ofiary Jezusa Chrystusa. A więc, braterstwo, przemyślmy to wszystko. Ustawmy. Czyńmy to jednolite koło, żeby nasza nadzieja odnośnie Królestwa Niebieskiego, odnośnie nagrody wysokiego powołania była złączona z godnością tych wszystkich nauk. Jest jedna nauka podstawowa, ale od tej nauki są uzależnione wszystkie inne nasze zrozumienia. Słowo okup. Co to znaczy? Odpowiemy, braterstwo, że to jest równoważna cena, prawda? Więcej moglibyśmy dołożyć, że okup jest to uznana miara zapłaty dla uwolnienia osoby lub własności wziętej lub zatrzymanej. Że jest to zadośćuczynienie. Równa cena za rzecz straconą, zadowolenie boskiej sprawiedliwości. I myślę, że tutaj rozbieżności nie ma. Dlatego, że święty apostoł Paweł w wielu miejscach, ja odczytam tylko jedno, abyśmy mieli na to dowód, że potwierdza, że ofiara Chrystusa była ofiarą okupową i ona jest tym zadośćuczynieniem. Mówi to święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 5, od wersetu nawet 14, 15. Ale ja bym chciał odczytać dwa wersety. 17. Albowiem jeśli dla jednego upadku śmierć królowała przez jednego, daleko więcej, którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują w żywocie, królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa. Przetoż wtedy, jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie dla wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Podobne słowa wyraża ten sam święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, rozdział 15, werset 21-22. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarły. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Czy te wersety świadczą o równej cenie? Myślę, braterstwo, że tak. Człowiek Adam, doskonały Syn Boży, obdarzony łaską i błogosławieństwem wiecznego żywota, był poddany próbie. Okazał się nieposłuszny. Sprowadził na siebie i swoje potomstwo potępienie. Tym potępieniem to było co? Śmierć. Ta śmierć była śmiercią jaką? Wieczną. Bóg w swoim planie zamieścił, przewidział jeszcze baranka przed założeniem świata. Sprawiedliwość przystąpiła do wykonywania wyroku. Na poprzedniej konwencji ktoś wyraził myśl, że miłość nie może być uruchomiona pierw jak sprawiedliwość. Zgodzimy się z tym, braterstwo? Czy w tym wypadku nie widzimy,
że miłość nic nie mogła uczynić. Miłość nie mogła zanulować tej kary. Nic nie mogła uczynić moc i mądrość Boża. Ale też nie była obojętną. Informowała człowieka przez obietnicę o boskim postępowaniu względem człowieka. Bóg uznał, że równoważną ceną będzie taki sam człowiek doskonały na tym samym poziomie. I teraz pytanie. Bóg narodowi izraelskiemu dał zakon, którego wykonanie tego prawa dawało życie wieczne. Takie, jakie miał Adam, prawda? Teraz, gdyby ktoś z Żydów wykonał to prawo, z pewnością Bóg by nagrodził życiem wiecznym. Czy mógłby być okupem za Chrystusa taki człowiek? Doskonały. Taki sam jak Adam. Mógłby być gatesto? Mógłby? Są dwie myśli. Że tak i nie. Czy mógłby być ktoś z chórów anielskich, anioł? Też nie. Musi być, braterstwo, równoważna cena. Nie mógł być nikt z aniołów w stanie duchowym. I nie mógł być też człowiek doskonały, który zdobył doskonałość przez posłuszeństwo prawu, przez usiłowanie i przez wyrobienie sobie na jakichś warunkach. Natomiast Adam posiadał życie wieczne od kogo? Czy on sobie wypracował przez posłuszeństwo prawu Bożemu? Nie. Bóg mu dał to życie. I to życie należało do kogo? Do Boga. Dlatego nie mógł nikt by odkupić z ludzi doskonałych, będących obdarzonych życiem wiecznym. Chrystus Pan otrzymał życie wieczne od kogo? Czy wypracował go? Powiemy, braterstwo, też, że wypracował, bo zakon wykonał, prawda? Ale teraz zastanówmy się. Chrystus Pan wykonał prawo zakonu. Jako doskonały człowiek. Wykonanie tego prawa dało Chrystusowi co? Życie, tak? Życie wieczne. To znaczy się, że miał dwa życia wieczne. Jedno życie miał od Ojca Niebieskiego przez narodzenie, a drugie życie miał wieczne, które sobie wypracował. Więc teraz, jakbyśmy pogodzili tą sprawę? Otrzymał to życie? Gdyby nie wykonał prawa zakonu, z pewnością byłby ukarany śmiercią. Którą? I z pewnością straciłby te prawa przynależności do Boga, do Ojca. Ale teraz, gdy wykonał prawo zakonu, nie znaczy, że on to życie, że on miał dwa życia wieczne. Nie. On to poprzednie życie utrzymał w mocy. Na podstawie prawa Bożego. I dlatego stał się równoważną, równoznaczną, odpowiednią ceną za kogo? Za Adama. Za Adama. Czy Chrystus Pan, aby odkupić Adama, musiał umrzeć śmiercią krzyżową? Mógł umrzeć inną śmiercią, nie? Były okoliczności, gdy się spiętrzyły względem Chrystusa różne okoliczności, były, które by mu mogły zabrać życie. Byłby okupem dla Adama? Byłby. Więc dlaczego umarł na krzyżu? I to jest ważne. Bo właśnie ten niedoskonały Żyd, który był zrodzony z potomstwa Adamowego, a jako naród przez wiarę ojców swoich, Abrahama, Izaaka, Jakuba, skorzystał z błogosławieństwa i Bóg zaszczycił ich przywilejem wypracowania sobie życia wiecznego. Wypracowali? Nie. Było im ciężko. Więc Bóg im dał przymierze. Bóg im dał ceremonię. Bóg im dał możliwość oczyszczenia się na jeden rok przez ofiarę. Czy to coś pomogło? I to nie pomogło. Więc zostali potępieni z powodu niewykonania prawa. Więc na tych ludziach, na tych Żydach było podwójne potępienie. Pierwsze potępienie adamowe, które nie wymagało śmierci krzyżowej Chrystusa, ale drugie potępienie zakonu wymagało czego? Przeklęty, który wisi na drzewie. A więc Chrystus Pan był okupem dla narodu izraelskiego. Ale jest pewna różnica. Adam zgrzeszył jako jeden człowiek, jako człowiek doskonały. A w narodzie izraelskim, naród izraelski składał się z wielu. Więc braterstwo. Czy tu bezwzględna sprawiedliwość Boża nie wymagała tych wielu wartości, wielu okupów? Jakbyśmy to rozwiązali? Bóg, ta sprawiedliwość jest tak wspaniała, że liczy się nie z jednostką, ale z pewnym ogółem. Bóg temu narodowi dał kogo? Mojżesza pośrednika, z którym się liczy. I z tego powodu, że Bóg się z tym pośrednikiem liczył w tym czasie, ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu, a według zakonu przeklęty, który wisi na drzewie, była w pełni wystarczająca, aby stać się okupem dla kogo? Nie tylko dla Adama, ale też i dla potępienia zakonu. Dla narodu izraelskiego. Nauka o okupie, braterstwo, prowadzi nas do pewnych figur. I często w naszym zrozumieniu, w naszym przedstawianiu tej nauki, często jest mieszana z ofiarą za grzech. Aby zrozumieć dokładnie naukę o okupie, musimy zrozumieć też dokładnie ofiarę za grzech. I teraz, czy jest różnica między okupem a ofiarą za grzech?
Nie.
Ale czy potrafilibyśmy to udowodnić? Jako badacze Pisma Świętego, których wiara jest oparta szczególnie na tej nauce, obowiązkiem naszym jest udowodnić, co znaczy okup, a co znaczy ofiara za grzech. Mamy wielką pomoc. Piąty tom. Wykład okup za wszystkich. Mamy wielką pomoc w różnych artykułach. Książka pytań, która mówi bardzo wiele o nauce o okupie. I tam jest zauważalna ta różnica. Jaka to jest różnica? Ja z braterstwem chciałbym się podzielić tymi myślami. Już nie swoimi, ale właśnie tymi. Jaka jest różnica między okupem a ofiarą za grzech? Ze strony okupu nasz Pan jest przedstawiony jako odpowiadający ojcu Adamowi przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat. Tak przez sprawiedliwość jednego przyszła wolna łaska. To, co Adam sprowadził na ludzi, to śmierć i degradacja przez grzech. Wykonanie tego wyroku było w rękach boskiej sprawiedliwości. Aby boska sprawiedliwość była zaspokojona, przebłagana, koniecznym była cena jaka?
Równoważna. Ta, którą żeśmy przedstawili.
Tej ceny dostarczył tylko i wyłącznie Chrystus Pan
przez swą ofiarę. Okup był wystarczający, aby przebłagać i zaspokoić boską sprawiedliwość,
aby wykupić człowieka od Adama od potępienia boskiej sprawiedliwości, aby go wykupić dla kogo? Chrystus Pan odkupił człowieka. Od kogo, braterstwo?
Od boskiej sprawiedliwości. A dlaczego od boskiej sprawiedliwości? Więc człowiek był wygoniony w raju, z raju. Bóg zerwał z nim społeczność.
I Bogiem świata tego jest kto?
Szatan. A więc był w rękach czyich? Szatana.
Czy tak? Czy dobrze mówię?
Źle, braterstwo.
Bóg nigdy, nawet z powodu jego nieposłuszeństwa człowieka, nie pozbył się jego własności. Nie pozbył się. Jeśli dana rzecz jest moją własnością, ja mogę dać drugiemu, aby tą własność doświadczał, obracał, interesował się nią, korzystał z niego, ale to jest moje, a nie jego. Tak samo Bóg uczynił z człowiekiem. Bóg stworzył człowieka i był własnością Boga, ale pozwolił, aby był doświadczany przez kogo? Przez szatana. Jeśli człowiek zgrzeszył, to Bóg tego człowieka oddał komu? Pod swoje prawo. A tym, które to prawo było egzekwowane, to była sprawiedliwość boska. I teraz sprawiedliwość miała bez przerwy do czynienia z człowiekiem. Gdy przyszedł czas, że Chrystus Pan złożył do siebie ofiarę, więc teraz co? Dostarczył odpowiedniej ceny i odkupił człowieka. Od kogo? Dla kogo? Od boskiej sprawiedliwości dla Boga. Więc zrozumieliśmy, co to jest okup? Że okup jest to ta część, która dostarcza odpowiedniej zadośćuczynienia, odpowiedniej ceny, odpowiedniego życia, odpowiedniej wartości za dane przestępstwo. Czym jest ofiara za grzech? Czytamy dalej. Ofiara za grzech dnia pojednania jest zupełnie innym poglądem. Nie poglądem przeciwnym, owszem, jest w harmonii z okupem, ale w innym zastosowaniu, braterstwo. Inne ma zastosowanie. Jakie? Ofiara za grzech przedstawia, w jaki sposób Bóg przyjął pojednanie dokonane przez Chrystusa za nas. Fakt, że Chrystus zapłacił całą karę, jest jedną rzeczą, czyli dostarczenie odpowiedniej ceny, zapłacenia, a fakt, że Bóg przyjmuje to w pewien tylko sposób, jest inną rzeczą. Ofiara za grzech pokazuje nam, w jaki sposób Bóg zastosowuje, uruchamia tą ofiarę okupową. A więc jest różnica? Tu jest dostarczenie, zadowolenie boskiej sprawiedliwości, a teraz mając tą ofiarę, Bóg u siebie zastosowuje ją w celu pojednania człowieka z Bogiem. Jest to druga rzecz. Najpierw ofiara Chrystusa była zastosowana za kogo? Za domowników wiary. za Jego ciało, za członków ciała Chrystusowego. To jest pokazane w figurze. W jakiej figurze? Gdy była składana w dniu pojednania ofiara cielca, to była ofiarą okupu? Czy była ofiarą za grzech? Jak była te słowa? Ofiara cielca to była ofiarą okupu, czy ofiarą za grzech? Nauka o okupie jest tak ścisła, tak ważna, że ona nawet nie jest pokazana w figurach. Moglibyśmy tam poszukać w tym cielcu tej nauki, ale ofiara cielca, a jego krew była zastosowana jako ofiara za co? Za grzech, dlatego. Była to ofiara za grzech. I ona służyła w celu pojednania człowieka z Bogiem. Ale była też i druga ofiara. Ofiara kozła pańskiego. I my często się posługujemy wersetem świętego apostoła Pawła z listu do Kolosenców, 1 rozdział, 24 wiersz, że dopełniamy ostatków ucisków Chrystusowych. A więc mamy udział w ofierze Chrystusa. Czy mamy udział w ofierze okupu? Czy Kościół ma udział w okupie? Tutaj, braterstwo, musimy dołożyć tych wielkich starań. W książce pytań na stronicy 373 mamy wyraźnie napisane. Ofiara kozła pańskiego, przedstawiająca ofiarę Kościoła wieku ewangelicznego, nic nie dokłada do okupu. Nic nie dokłada. Jest tylko ofiarą za co? Jest tylko ofiarą za grzech. Jest tą częścią tej ofiary, która z łaski i z przywileju udzielonej przez Jezusa Chrystusa na podstawie okupu ma możliwość cierpieć, być doświadczoną, ma możliwość pić kielicha, i to kielicha radości, i kielicha przykrości, śmierci. Ma udział ofiarniczej śmierci. Ona nie jest częścią okupu, ale może być z tego przywileju częścią ofiary za grzech. Ale nie zastosowaniu względem domowników wiary wieku ewangelicznego, ale zastosowaniu, gdy najwyższy kapłan chodził z krwią kozła pańskiego do świątnicy najświętszej, zastosowywał ją za co? Za się i za dom? Nie. To było zastosowanie w krwi cielca. Zastosowywał ją za grzech ludu. Za grzech ludu. I teraz. Nauka o okupie ma związek ze wszystkim. Czy względem przymierzy, braterstwo? Słuchając jednego wykładu z taśmy, który dał mi do zrozumienia, że mówca udowadniał, że Kościół rozwija się pod nowym przymierzem. Czy takie twierdzenie jest zgodne z nauką o okupie? Niezgodne, prawda, braterstwo? Więc teraz, jak to uzgodnić? Jak to pogodzić? Że Chrystus Pan nie jest pośrednikiem dla Kościoła. Aczkolwiek, kto chce udowodnić, posługuje się nawet cytatami z 5 tomu odnośnie pośredniczenia. I chcę tu nadmienić, abyśmy dobrze zrozumieli, że pośredniczenie nowego przymierza jest ścisłe z ceną okupu, z zastosowaniem tego okupu i ma związek w tym wypadku z ofiarą Kościoła. Że przymierze to nie może być pośredniczone względem człowieka, aż z ziemi zostanie zebrany kto? Kościół. Dlaczego? Bo Kościół dostarcza także odpowiedniej krwi, która jest potrzebna w połączeniu z krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest potrzebne do czego? Do uruchomienia, do zapieczętowania nowego przymierza. A więc twierdząc, że nowe przymierze jest już, to znaczy, że Kościoła na ziemi nie ma. Czy tak? Tak, brat. Czy możemy to przyjąć taką myśl? Przecież świadkami byliśmy tych konwencji, które odbyliśmy, że Bóg jeszcze znajduje swoich członków, powołuje i wezwał, pociągnął do siebie w Kostach 5 osób, w Romanówce 3 osoby, na Generalnej Konwencji 19, w Wszechojcu 5. To znaczy, że drzwi nie zostały zamknięte. Że czynne jest przymierze jakie? Przymierze ofiary. Przymierze Abrahama. Że czynne jeszcze jest zastosowanie ceny okupowej za kogo? Za Kościół. A względem ludzkości okup nie może być wcześniej uruchomiony, jak Kościół zejdzie z areny. Czy tylko Kościół? A wielkie grono braterstwo, które się wyłania z domu wiary i jest wynikiem klasy powołanej, gdy ono jeszcze będzie wywielać swoje szaty w ostatniej fazie ucisku, czy na nich zasługi Chrystusa, okup jeszcze nie będzie tą wartością? A więc nauką Pisma jest, że jeśli Kościół zejdzie z ziemi, wielkie grono zostanie skompletowane. Uruchomione zostanie co? Depozyt złożony przez Chrystusa w dniu 40 po zmartwychwstaniu o wartości ceny okupu. A Bóg Ojciec uruchomi ofiarę za grzech względem człowieka, uruchomi przymierze. Z kim to przymierze będzie zawarte? Z narodem żydowskim, bo tak prorok pański Jeremiasz, tak samo i święty apostoł Paweł pisze. A pod to przymierze tego uczynione z narodem izraelskim, pod te błogosławieństwa wejdzie kto? Kto będzie korzystał? Będzie korzystać cała ludzkość. Będzie to wspaniałe Królestwo Chrystusowe. O nauce okupie, braterstwo, wiele jeszcze byśmy mogli mówić. To jest temat po prostu niewyczerpany. Ale czas mój się już skończył. Nawet przeciągnął, przeszedł. Życzyłbym, braterstwo, rozpatrzcie sobie resztę w swoich domach. A jeśli będzie okazja w przyszłości, to jeszcze pobadamy ciąg dalszy tej nauki. Ale z tej nauki, jeśli ktokolwiek uzna, że ta nauka jest fundamentalna i ta nauka pociąga ze sobą i wyjaśnia wszystkie inne nauki, z pewnością spotka się z błogosławieństwem, którego w braterstwu życzę, jak również sam pragnę, co daj Boże. Amen.